przecież, kochani, więc ta konferencja będzie taka, się tworzy cały czas w głowie mojej. Zasadniczo tak myślałem sobie wczoraj, no miałem pewien pomysł z Pani na panewce, a dzisiaj pomyślałem sobie o Maryi, która jest pełna Ducha Świętego i to działanie Ducha Świętego widać w jej życiu tak naprawdę. I dzisiaj chciałem spojrzeć na Maryję w tajemnicach Różańca Świętego, jak tam Duch Święty działa w ogóle w jej życiu. I to jest takie niesamowite. Zobaczcie, mamy Różaniec jest modlitwą, która gdzieś tam się ukształtowała w XVI wieku. Te trzy tajemnice, potem papież Jan Paweł II chyba na początku XXI wieku dołożył jeszcze tajemnicę światła. Niemniej jest to modlitwa, która wynika też, tak mi się wydaje, no jest modlitwą biblijną, ale wynika z tego, że Maryja rozważała non-stop całą historię, to co ona przeżywała z Jezusem w swoim sercu. I przez tą modlitwę my jesteśmy też zaproszeni do rozważania życia Jezusa, ale przez życie Jezusa naszego życia, bo my też jesteśmy w tym życiu zawarci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rozważamy życie Jezusa, życie Maryi, to jakby otrzymujemy od Boga nadprzyrodzone życie. Zobaczcie, bo my nie jesteśmy tylko zwierzętami. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę. Nasz finał nie jest na cmentarzu, nie? Niektórzy tak myślą, nie? Że to tak jest. Ale my jesteśmy ludźmi, których Bóg obdarzył duszą nieśmiertelną i naszym powołaniem jest niebo. I teraz kiedy jakby... I czasami człowiek jak żyje tylko tak naprawdę na ziemi, czyli jedzenie, spanie, wydalanie, telewizja, praca i nic innego, to żyje troszeczkę jak zwierzę. I nie jest zadowolony. Jeżeli ktoś tak będzie funkcjonował, słuchajcie, to będzie niezadowolony. Na maksa. Nawet próbowali taki był film, nie pamiętam teraz tytułu, o jakimś cesarzu, który próbował zaspokajać wszystkie swoje potrzeby. I wiesz, jak się skończyło jego życie? Popełnił samobójstwo, bo okazało się, że ciągle jest nienasycony. Potem zaczął mordować ludzi. I teraz dlatego, że nasze życie, tak naprawdę nasze szczęście jest w tym, co Bóg nam dał przez Maryję, co Bóg nam dał w sakramencie Chrztu Świętego. I teraz zobaczcie, mamy na przykład te tajemnice radosne. I co tam jest takiego radosnego po ludzku? Mamy tu pierwszą tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Przychodzi, Maryja sobie gdzieś tam pracuje w ogródku, nie wiem, coś robi, haftuje, no nie mam pojęcia, co ona mogła robić. W każdym razie, no zajmuje się tak jak prosta dziewczyna z Izraela jakimiś swoimi czynnościami i przychodzi do niej anioł i po prostu ją zaskakuje totalnie. Nie, no bo komu? No wiecie, niektórzy nawet mają takie myślenie, że no Pan Bóg przychodzi do ludzi jakichś takich wykształconych, nie? No ale historia ludzkości mówi nawet tutaj w Medjugorje, że Pan przychodzi do ludzi prostych, którzy w ogóle o sobie nie myślą, że są jacyś tam nadzwyczajni. I on przychodzi do Maryi i jej składa taką propozycję, a Maryja znajduje się w takiej sytuacji życiowej, że ona już jest zaślubiona Józefowi. Józef się z niej zakochał, ona też w nim. Ona jest Żydówką, która kocha Pana Boga, która chce jakby jemu służyć. No ale pojawia się Józek, no i wiecie, no już tam iskrzy między nimi. No i tam jest po prostu taka sytuacja, że w tej tradycji było tak, że jak już się zapoznali, poznały się rodziny, to Józef, ten mąż, miał jakby czas, mniej więcej rok czasu, żeby zbudować dla swojej żony dom. No i oni są jakby rozłączeni. I w tym czasie przychodzi anioł i Maryi proponuje właśnie taką akcję ratunkową dla ziemi, nie? Czyli która polega na tym, że stanie się matką właśnie Syna Bożego, który odkupi ten świat. I ona oczywiście się zgadza, ale to jej fiat sprowadza na nią kłopoty jak piernik. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. No dlatego, że kiedy ona jakby no, przybiera na wadze, pojawia się brzuch, Józef już dom zbudował, wraca z tej budowy, patrzy na tą kochaną Maryję, po prostu moja kochana, serce bije I od razu serce po prostu zadrgało. Mówi, no nie, co tu się stało? Co się wydarzyło? Przytyła? No nie. Po prostu nie może w to uwierzyć. I w tamtym prawie było tak, że jeżeli ktoś już był zaślubiony, to mąż miał prawo wtedy, mimo tego, że jeszcze nie współżyli, oskarżyć ją, słuchajcie, o cudzołóstwo i cała wioska mogła ją ukamienować. I to było zgodne z prawem żydowskim. I teraz słuchajcie, a Maria w ogóle uśmiechnięta, normalnie zadowolona, bo Pan mógł jej się objawić, w ogóle nie zdaje sobie sprawy. Przynajmniej lepiej sobie nie zdawać sprawy, co się dzieje. Lepiej żyć po prostu, jakby to powiedzieć, w tej jedności z Bogiem. Rzeczywiście Pan Bóg, jak ktoś idzie za Nim, to zakrywa przed Nim czasami trudy tego życia, nie? Zobaczcie, że kiedy Adam i Ewa byli w raju, to oni nie odczuwali trudu życia. Kiedy zgrzeszyli, to Pan Bóg powiedział do nich, w trudzie i pocie będziesz pracował i tak dalej. Kiedy jestem w jedności z Jezusem, to się wydaje wszystko lżejsze i łatwiejsze. Nie? I Maria, jako ta, która była bez grzechu poczęta, w ogóle nie zdaje sobie sprawy. Józef, po prostu zakochany w Marii, nie wie, co zrobić. Naprawdę nie ma pojęcia, co zrobić. I teraz oczywiście no, Pan Bóg przychodzi mu z pomocą, on ją kocha, myśli, że jak ją oddali, to weźmie winę na siebie i tam się ta wioska nią zaopiekuje. I okazuje się, słuchajcie, że on bierze to na siebie i zaczynają mieszkać razem. Ale co ludzie myślą? No ludzie po prostu zaczynają ich obgadywać. Jaka to jest radosna sytuacja, słuchajcie. Przecież to jest w ogóle dramat życiowy. To jest dziecko nieślubne, nie wiadomo co jeszcze, tu się nic nie zadziało. Przecież to jest problem totalny. Kiedy Duch Święty wchodzi w życie człowieka, to zasadniczo po ludzku możesz mieć problemy. Możesz być oskarżony właśnie nie wiadomo o jakie rzeczy. I często jest tak, zobaczcie, to także też taka przestroga dla was, nie? Że jak na przykład ludzie krytykują czasami, nie wiem, ojca Rydzyka albo jakichś świętych, o księdze Boską myśleli, że jest stuknięty, chory psychicznie na przykład, nie? No stąd, bo się chłopakami zajmował, nawet chcieli go do wariatkoła zamknąć, ale on był taki sprytny, że tam po prostu coś zahachmęcił, że tamtych innych księży zamknęli w więzieniu, no ale to jakby na spryciarz, nie? I chodzi o taką rzecz, zobaczcie, że normalnie to jest sytuacja, której jakby patronuje Duch Święty i Maria non stop, ona w ogóle nawet nie tłumaczy się Józefowi. Ona po prostu wierzy, że ten Józek sobie poradzi. Nie? A czasami zobaczcie, jak to jest w małżeństwie. Nie? To sobie myślisz, że kochana żona, że no ja muszę mu wytłumaczyć, bo on sobie nie poradzi. Nie? Sobie poradzi, tylko trzeba zaufać Bogu, że ten facet też ma relację z Bogiem, nie? I trzeba dać mu możliwość do wykazania się. Nie? A czasami tak po prostu jest w małżeństwie, że żona po prostu wszystkim rządzi i myśli, że ten mąż to jakiś fajny łapa. Nie? No nie jest tak do końca. Nie? I teraz, moi drodzy, to jest niesamowita sytuacja, że rzeczywiście kiedy przychodzi ten anioł do Marii, ona mówi tak, to przychodzi Duch Święty, ale pojawiają się różne problemy, ale on przez tą sytuację, zobaczcie, przeprowadza Maryję. I teraz tak, i ona już jest no, w tym w stanie błogosławionym. I teraz co się dzieje? Normalnie jak kobieta jest w stanie błogosławionym, no to tak, to bardzo się martwi o to dziecko, nie? Niesamowicie, nie? Czy teraz ono się urodzi zdrowe, jakiś bóle, to od razu do lekarza się dzwoni, nie? No i tak bardzo dba. A Maria w ogóle ma to gdzieś. I idzie do swojej kuzyneczki Elżbiety, nie? I w góry idzie. No przecież myśmy tam byli, nie? Przecież to jest po prostu tak jak tu w Medjugorje. No nie jest tak łatwo iść. Pamiętam, jak byliśmy na górze Tabor, to tam skorpion był martwy, nie? No to sobie wyobrażam, Maria delikatna dziewczynka sobie idzie i teraz co? Skorpionek się będzie kłaniał przed nią? No nie wiadomo. No różnie może być, nie? I teraz zobaczcie, że teraz, co to jest za kobieta? Że jeżeli ona jest pełna Ducha Świętego, to w ogóle się nie martwi o siebie. Nie martwi się ani o to swoje dziecko, tylko wie, że po prostu jest to wszystko, że ona jest, nawet jest napisane, że ona jest zacieniona, czyli jest jakby w łonie Ducha Świętego zawarta. Czyli po prostu, że Duch Święty ma nad nią pieczę, że jej nic nie grozi, że jest po prostu w najbezpieczniejszym miejscu, którym jest Duch Święty, albo też można nazwać w rękach Ojca. I teraz ona idzie, słuchajcie, do tej Elżbiety, tak jak już wam tu mówiłem, no i odwiedza ją. I teraz co się dzieje? No, że ta w ogóle ta radość, która jest w niej, ten Jezus, który się w niej rozwija i ten Duch Święty, który jej towarzyszy, powoduje to, że Elżbieta po prostu jakoś rozpoznaje to sercem. I jakby zaczyna po prostu błogosławić Maryję. i mówi, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Zaczyna ją chwalić. Zaczyna się cieszyć z tego faktu, że ona jest też w stanie błogosławionym. I Elżbieta też jest w stanie błogosławionym. I to też jest cud, dlatego że to była kobieta w podeszłym wieku. Można by powiedzieć starsza. Tam się rodzi potem Jan Chrzciciel, kuzyn Pana Jezusa. Wszystko w rodzinie było. Jest to ciekawe, nie? Historia, wszystko w jednej rodzinie się wydarzyło, nie? Nie wiem, to tak w polityce się nie zdarza, nie? Ale czasami dzisiaj może się nawet zdarzać, nie? Więc tam, jak to się mówi, jak ktoś jest, jak rządzi w kraju, to od razu tam wujek prezydenta, nie? Gdzieś tam ma jakąś firmę, nie? No tak, widzicie, tak wszystko jak zgodnie z pismem jest, nie? A oni zabraniają, nie? Moi drodzy, no i teraz, moi drodzy, co się dzieje? Więc tutaj jest taka sytuacja, że rzeczywiście jest ta radość i Maryja zaczyna wypowiadać ten hymn uwielbienia. Zaczyna uwielbiać Boga. Wtedy, kiedy następuje spotkanie z drugą osobą. I tak naprawdę, zobaczcie, to jest też niesamowite. Kiedy spotykają się dwie osoby wierzące, które kochają Pana, to normalnym owocem tego jest uwielbienie Boga. I Maryja uwielbia Boga, ale uwielbia Boga też jakby za to wszystko, co On dla niej uczynił. To jest niesamowity hymn uwielbienia, który ma swoje zastosowanie w, jakby to powiedzieć, też w późniejszych tajemnicach, o których za chwileczkę będę mówił. No i oczywiście ten Józef przyjmuje Maryję i potem udają się na spis ludności do Betlejem. I też to nie jest sytuacja dosyć prosta, no bo Pan Jezus ani nie urodził się w jakimś hotelu, ani w wygodnym miejscu. No to dla matki to jest przez zmartwienie. No wyobrażasz sobie teraz, gdyby teraz, nie wiem, co ty jako matka byś pomyślała o swoim mężu, że nie wiem, że to jakiś fajtłapa, że on ci nie załatwił po prostu szpitala czy jakiegoś miejsca, żeby się dziecko urodziło, nie? Co oni mieli za myśli, nie? I ty to jesteś ciekawy, nie? Ale z drugiej strony, bo tak po ludzku patrząc na to, to jest jakiś dramat, nie? Gdzie ja mam teraz między wołkiem a osiołkiem rodzić moje dziecko? No przecież to jest dramat, po ludzku, nie? Ale zobaczcie, że i Józef, i Maria są pełni Ducha Świętego, że oni patrzą na tą rzeczywistość zupełnie inaczej, mimo tego, że po ludzku, jest to jakiś dramat, nie? Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że może twoje życie wyglądać po ludzku jak dramat. Ale jeżeli przywołujesz nad sobą Ducha Świętego przez uwielbienie, to okazuje się, że zupełnie inaczej na to patrzysz, bo oni się cieszą z czego? Że dziecko się rodzi, nie? To jest największa radość, nie? A nie czy są warunki takie, czy jest taka pielęgniarka, czy taki lekarz, czy jakieś inne rzeczy, nie? I to jest po prostu niesamowity szok, nie? I zobaczcie, że to jest tajemnica ogromnie radosna. I teraz mimo tego, że warunki dla urodzenia są bardzo biedne, to towarzyszą temu niezwykłe zjawiska, a mianowicie przychodzą pasterze. To też jest, nie? Kłaniają się, przychodzą jacyś królowie, to tak jakby nagle, nie wiem, przyleciał tutaj, nie wiem, na Podhale, na przykład prezydent Chin i Stanów Zjednoczonych i się pokłonili, nie? Jakiemuś dziecku, które się urodziło. No to jest jakaś absurdalna sytuacja, no dziwna, nie? Więc towarzyszą temu zjawisku niesamowite okoliczności, nie? I teraz jak na przykład, nie wiem, jak ty się urodziłeś, no też temu zjawisku może towarzyszyły jakieś okoliczności, o których nie wiesz, mama o tym wie, niesamowite. Niektórzy święci tak też tak mieli. Natomiast niesamowitą rzeczą jest, drodzy, to, że tutaj są warunki ubogie, bardzo ubogie, a zarazem dochodzą do tego pewne znaki, które świadczą właśnie o nadprzyrodzonym działaniu Pana Boga. Nie? I więc oni są niesamowicie zanurzeni w Bogu, Maryja i święty Józef. No i jakby dalej te tajemnice przebiegają w taki sposób, że to dziecko jest z nimi, Jezus rozwija się i potem jest ta tajemnica ofiarowanie Jezusa w świątyni. I też tutaj jest niesamowita sytuacja, ponieważ jest tam taki gościu, który się nazywa Symeon, pobożny człowiek, który oczekiwał właśnie tego pociechy dla Izraela. Co to znaczy pociecha dla Izraela? Dlaczego Izrael potrzebował pociechy? Dlatego, że to było państwo, które było akurat wtedy w niewoli rzymskiej. Nie? No więc to nie jest łatwa sytuacja. Nie? No tak jakbyśmy byli pod okupacją, słuchajcie, niemiecką albo rosyjską. No to nie jest łatwa sytuacja. Nie możesz mówić w swoim języku, nie możesz czuć wolności. I oczywiście on to rozumiał właśnie być może w taki sposób, a może w jakieś inne, bo wiadomo, że naszym smutkiem nie jest to, czy żyjemy w takim państwie czy innym, tylko naszym największym źródłem smutku jest nasz grzech. Nie, a nie po prostu, to jest niewola. Jezus przychodzi nas pocieszać, szczególnie wtedy, kiedy zgrzeszymy, kiedy nas podnosić. Duch Święty to właściwie robi. I kiedy ten Symeon zobaczył to dziecko, to właśnie on powiedział takie zdanie, nie, że teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Zobaczyć Jezusa, to jest coś niesamowitego. Ja Wam powiem takie doświadczenie niesamowite, taką radość pewnej kobiety, która na przykład po 50 latach po spowiedzi przyjęła po 50 latach Komunię Świętą. Ja dawałam takiej kobiecie Komunię Świętą. To ja nie widziałam takiej radości. W ogóle to jest był szok. Kobieta płakała, śmiała się, cieszyła się, nawet dwa razy poskoczyła. Ja więc to tak policzyłem. Dwa razy, nie? Więc no, było taki wyraz radości, nie? W każdym bądź razie zobaczcie, i ten Symeon, taki wyschnięty starzec, możemy powiedzieć, od razu nabrał siły. No i mógł już, jak to się mówi, odejść z tego świata zgodnie z Pismem. No już wszystko zobaczył, co jest możliwe. Więc to jest sytuacja niesamowitej radości. Jest oczywiście w tym Maryja i to też on wypowiada jej niesamowite proroctwo, dlatego że on mówi do Maryi, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę mieć przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc zwierów. Nie, rzeczywiście Maryja, jej dusza no jest duszą obolałą, duszą cierpiącą. I zobaczcie, z drugiej strony jest jakaś prawda. Jeżeli ktoś jest pełen Ducha Świętego, to musi mieć troszeczkę duszę obolałą. Dlaczego? Dlatego, że uczestniczy w życiu Jezusa Chrystusa. A Jezus miał serce przebite. Maryja tak samo. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób nie przyjmowało tej miłości. I na przykład ty możesz być w rodzinie wierzący, a ktoś inny nie jest wierzący. Chciałbyś z żoną porozmawiać na przykład na temat, sąsiadami na temat Pana Jezusa. Oni to odrzucają. I to normalne rzecz jest to, że to ci będzie bolało. Ale ten ból, który ofiarowujesz za nich, jest przede wszystkim źródłem pociechy dla ciebie, bo wtedy Duch Święty przychodzi, ogrzewa to miejsce z żarem swojej miłości i co więcej, daje ci siłę, żebyś się nie załamał, żebyś nie powiedział, dobra, to ja muszę być tak jak inny, muszę grać tak jak oni, nie? Żeby się nie poddawać, bo czasami nas to zniechęca. Muszę powiedzieć, że my jako księży mamy taką sytuację, nie? Jak ja przed uczyłem w szkole, to ja szkołę kochałem szkołę. Tak, kocham. Więc słuchajcie, no to jest szok. To jest jak pompowanie powietrza do pękniętej dętki, nie? To jest coś takiego, nie? Pompujesz i nic z tego nie wynika, nie? I teraz zobaczcie, że to jest taki ból, nie? Dla księży, też że dla Pana Jezusa, czy dla Maryi, nie? Że zobaczcie, ona jest naszą matką, a wiele osób jej miłości nie przyjmuje i dlatego na przykład jest to nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, że my pocieszamy jej serce w imieniu tych, którzy tej miłości jej matczynej nie przyjmują. I potem jest oczywiście ta sytuacja niesamowita, że Jezus dorasta i ma 12 lat, no i zwiewa rodzicom joń, bo to też jakoś, no to Pan Bóg jakoś to wszystko robi, no bo Maria przecież była czujna, tylko Duch Święty przyszedł i ją trochę uśpił, tą czujność, nie, tą, no, że my ogarnij się kobieta, nie musisz tak myśleć o tym Jezusie, po prostu on należy do Ojca i Pan Jezus, Pan Bóg ją też pewnie pouczył, tak mi się wydaje, nie? I czasami to też jest taka rada dla mam, nie, bo mamy to zawsze tak myślą, że to dziecko to zaraz zginie i myślą po prostu non stop o tym dziecku, a tak naprawdę o te twoje dziecko to troszczy się Bóg Ojciec. I bez Jego pozwolenia nic mu się nie stanie. Oczywiście to jest też trudne zrozumieć czasami różne tragedie, które się dzieją w życiu, nie? Szczególnie kiedy ci dziecko umarło, kiedy na przykład chciałeś tego dziecka, pamiętam ostatnio, aż parę lat temu, jak byłem w Pile, to była taka Agnieszka i Piotr i oni mieli 10 dzieciaków i była Agnieszka właśnie w ciąży i dziecko umarło. To bardzo, bardzo trudne, nie? Umarło w łonie, poroniła to dziecko. Byłem na tym pogrzebie i płakała. I to jest bardzo trudne doświadczenie, nie? Żeby uwierzyć, że mimo wszystko jakby to jest dobre doświadczenie. To nie jest łatwe, nie? I Maria rzeczywiście miała tutaj niesamowite szkolenie w tym doświadczeniu, ale Jezus, jakby to powiedzieć, był jej posłuszny dalej. I to są, drodzy, zobaczcie, tajemnice radosne. W tych tajemnicach radosnych najbardziej obecna jest oczywiście osoba Matki Bożej. Teraz ciekawa rzecz, jak mamy te tajemnice światła, czy Maria była obecna, kiedy był chrzest Jezusa w Jordanie? Pewnie nie. No bo Jezus już jako 30-letni facet z mamusią wszędzie nie chodził, nie? Jak to się mówi. No nie jest to normalna sytuacja. Jak masz 30 lat i mamusia ciągle... Nie, to czasami takie są sytuacje w kancelarii, wiecie, nie? Że dzwoni kobieta i mówi, proszę księdza, mój synek ma być ojcem chrzestnym, nie? A ile on ma lat? 30. No nie może sam przyjść i mama przychodzi ze swoim synem, nie? I teraz ja tu zadaję pytanie, a matka za niego odpowiada, nie? No to Jezus taki nie był, nie? Jezus taki nie był. On po prostu już, jak się już dorósł, to sam ogarniał swoje sprawy, nie? No i prawdopodobnie Maryi nie było na tym chrzcie, tak przypuszczam, ale, no bo może zajmowała się jakimiś innymi rzeczami, on jej nie brał, natomiast na pewno sercem była przy nim i kiedy on do niej wrócił, pewnie się spotykali, to opowiadał jej różne rzeczy, ponieważ to była jego najbliższa, oczywiście mama, ale też przyjaciółka. On był bardzo blisko jej serca. No tak jak normalnie, jak jest relacja mamy z synem, nie? Taka prawidłowa, nie? Czy właśnie zasadniczo prawidłowo to jest tak, że dziecko się w jakimś sensie oddala od mamy, jak od 12 roku życia. Ja nie znam źle psychologii, ale prawdopodobnie tak jest. To jest jakaś taka norma. Nie jest normalną rzeczą, jak dziecko ma 15 lat i śpi z mamą w łóżku, nie? Ja znam takie przypadki, nie? Znam takie przypadki, to jest jakiś dramat, nie? Dobrze jeszcze mleka nieście, nie? No bo tak, czasami niektórzy takie pomysły mają, a znam takie sytuacje, nie? I to jest chore. Natomiast normalną rzeczą w rozwoju dziecka jest to, że się oddala, ale potem jest taka więź, to jest więzią taką przyjacielską. I teraz zobaczcie, że potem okazuje się, że jest jakby w tajemnicach światła bardzo znaczących też obecność Matki Bożej, kiedy idą razem na wesele. Czyli zobaczcie, że Jezus był normalnym gościem, chodził na wesele, nie? A przy tym, na tym weselu, to nie była taka popijawka, zabawa, bez znaczenia, nie? Jak czasami my idziemy na wesele i niektórzy nie chcą iść na wesele, bo tam właściwie co tam będziemy? Będziemy tańczyć i właściwie nic sensownego nie będzie. Ale no będzie radość, nie wiadomo, nie, ale tak naprawdę pogadamy i właściwie nic to tam nie zmienia w naszym życiu. A tu się okazuje, że jest ten cud i to jest za inspiracją Matki Bożej, nie? I to jest też niesamowita rzecz, nie? Że Maria jest cały czas sercem, ciekawa rzecz, przy Jezusie, ale sercem przy tych ludziach. Jakie ona miała serce. Że ona nie zajmowała się tylko Jezusem, mój syneczek, tylko myślała o tej rodzinie całej. Przecież to jest niebywałe. Że ona miała tak pojemne serce, ma tak pojemne serce, że jest w stanie zmieścić tego syna, ale całą tą rodzinę, nie? I tu już po prostu widzimy jej dojrzewanie do tej roli, do której przygotowuje ją Duch Święty, nie? Że ma być matką nie tylko Jezusa, ale całego Kościoła, nie? Czyli wszystkich ludzi, którzy chcą wierzyć właśnie w Jezusa Chrystusa. I potem, drodzy, dzieje się coś takiego, że mamy tą tajemnicę, głoszenie Słowa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Nie wiem, czy Maryja się tym zajmowała, w jaki sposób ona to robiła. Jak czytałam, nie słyszałam niczego takiego na ten temat. Natomiast tak się nawet zastanawiałam, jak czytałam takie pisma mistyków, to czasami po prostu jak oni z Panem apostołowie z Jezusem chodzili, to czasami odpoczywali u mamy, u Maryi i ona po prostu jakby jej obecność koiła ewentualne jakieś niepowodzenia, bo Jezus nie zawsze był przyjęty. Nie? Nawet czytałem to parę dni temu. To nie była taka akcja, że on idzie chwila nieuwagi i sukces, nie? Niektórzy wierzyli mu, niektórzy mu nie wierzyli. To też na ten temat można było zrobić rekolekcję. Dlaczego niektórzy mu wierzyli? Jakie problemy miał Jezus, żeby przekonać na przykład Izraelitów, którzy wierzyli w jednego Boga, że jest Bóg w trzech osobach. W jakimś Duchu Świętym jeszcze on mówił o sobie, że ja jestem też równy Bogu Ojcu. No przecież to nie jest łatwa sprawa, nie? Bo to on zmieniał mentalność tych ludzi, do których on głosił. I teraz, moi drodzy, mamy tą tajemnicę przemienienia Pańskiego i też wydaje mi się, że nie było tam Maryi, nie? W tej tajemnicy, dlatego że Jezus ona zdążyła, Maria zdążyła Jezusa poznać, że On jest Bogiem przez 30 lat życia, mimo tego, że prowadzili takie życie, można by powiedzieć, zwyczajne, ale w tym zwyczajnym życiu na bank, jestem przekonany, ona doświadczała nadzwyczajnych rzeczy. Więc ona nie miała potrzeby, żeby zobaczyć Jezusa w wielkiej chwale. Nie? Ona dokładnie go rozumiała. No i oczywiście ta tajemnica ustanowienia Eucharystii też, no, tak jak mówiłem, Pismo Święte nic na ten temat nie mówi, żeby Maria tam była obecna, ale na pewno w sposób duchowy była tam obecna. I potem mamy, drodzy, te tajemnice bolesne. Jak oglądałem ten film Pasja, no to nie sposób, słuchajcie, nie uwierzyć w to, żeby Maria sercem, przede wszystkim sercem, nie była przy Jezusie, kiedy On cierpiał, nie? Kiedy On był w ogrójcu, nie? Kiedy On potrzebował w tym ogrójcu pocieszycieli, nie? Potrzebował tych pocieszycieli przede wszystkim od swoich kapłanów, czyli od apostołów, nie? Którzy, rozumiecie, to jest ciekawa rzecz, że jest ustanowienie Eucharystii, to jest ten moment, a Eucharystia została ustanowiona w nocy. W nocy, kiedy to był dramat tej Eucharystii, dlatego że to jest miejsce, moment, kiedy dzieje się dramat zdrady Judasza. Najpiękniejszy dar, który otrzymuje Kościół, ciało zmartwychwstałego Pana, i w tym momencie dokonuje się zdrada. To jest szok i to dokonuje się w nocy. Dlatego czasami nam trudno jest pójść na Eucharystię. Wiecie dlaczego? Dlatego, że musimy się przebić przez naszą noc. Przez nasze ciemności, które my mamy, żeby w ogóle dojść na mszę. To nie jest takie łatwe, żeby uwierzyć, że tam jest życie dla mnie. Nie? Czasami na Eucharystii macie takie momenty zwątpienia. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, że jest to trudne. I drodzy, i kolejna rzecz, kiedy Jezus jest biczowany, to też, to szczególnie widzimy w tym filmie Pasja, to Maria jest też tam obecna. Nie? Jej serce jest niesamowicie obolałe. Prawie umiera razem z Nim, nie? Bo wydaje mi się, że jest tak z Nim zjednoczona, że, ale oczywiście o tym mówią ojcowie Kościoła, mistycy, że nie sposób, żeby ona z nim nie cierpiała. Nie? Kiedy jest cierniem ukoronowanie, to też ją dotyka, to na pewno to doświadczenie. Nie? Kiedy jest droga krzyżowa, to będziemy dzisiaj to przeżywać. Jedna z tych stacji drogi krzyżowej jest, kiedy Jezus spotyka swoją matkę. Ciekawe, co to było za spotkanie. Na pewno go to pocieszyło, że nie jest sam. Bo zobaczcie, na drodze krzyżowej człowiek jest często sam. Jesteś sam. Nie, nikt mnie nie rozumie. Droga krzyżowa to jest związana też z moim grzechem. Jeżeli popełnię grzech, to jestem sam. Ale okazuje się, że Jezus był sam i była z Nim mama. I ludzie próbowali z Nim być. Nawet ten, zobaczcie, Szymon Cyrenejczyk próbował być z Jezusem, ale niechętnie wziął ten krzyż. My czasami, jak jesteśmy zaproszeni do jakiegoś cierpienia, do jakiejś samotności, to nie jest to prosta sprawa. Ale co jest pocieszające w tej sytuacji? Że na krzyżu naszego życia jest z nami Jezus obecny. I nie jesteś sam. On przeżywa to samo, co ty z tobą. I na przykład zobaczcie, jeżeli ty mówisz tak, popełniłem jakiś grzech. To nie jest tak, że Jezus tego nie zna. Bo On za ten konkretny grzech umarł na krzyżu. Czyli On jest w tej samotności, którą ty przeżywasz. I Maria też jest obecna. I to wszystko dokonuje się przez Ducha Świętego w modlitwie. Potem, moi drodzy, mamy to doświadczenie śmierci Jezusa. I Jezus, kiedy umiera, to jest pod tym krzyżem Matka Jego. I tu stoi, są narodziny Kościoła. I też jest miejsce na Ducha Świętego, dlatego że kiedy serce Jezusa jest przebite, to z tego przebitego serca wypływa krew i woda, czyli miłosierdzie dla świata, rozlewa się Duch Święty na cały świat i jest tam obecna Matka Boża. I tak jak wam już mówiłem, to o tym mówi też Słowo Boże tutaj, że Maria bierze na swoje kolana obolałe ciało, a czy już umarłe ciało Jezusa, i dlatego są te jest pieta, są te różne właśnie rzeźby, które tu pokazują. Na przykład w Skrzatuszu jest taka pieta, nie wiem, czy wam, chyba mówiłem o tym, że Maria trzyma na nogach obolałe ciało, znaczy już zmarłe ciało Jezusa i patrzy już, widząc zmartwychwstałego Chrystusa. Nie? Więc taka jest ich wiara. Z drugiej strony, kiedy no, przechodzimy do tych tajemnic Różańca Świętego, drodzy, właśnie chwalebnych, kiedy objawia się chwała Jezusa, to tak się zastanawiałem, czy w ogóle jest jakiś fragment, który mówiłby, słuchajcie, o tym, że czy zmartwychwstały spotkał się ze swoją matką, nie? Więc w Piśmie Świętym nie jest nic na ten temat napisane, natomiast niektórzy właśnie mówią, że ona tego nie potrzebowała, jej wiara była silna, ona wierzyła cały czas w zmartwychwstanie. Jak jednak podaje wczesna tradycja chrześcijańska, po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się także swojej matce. Zresztą to wydarzenie upamiętnia kaplica Najświętszego Sakramentu w Bazylice Grobu Pańskiego. Co ciekawe, wielu świętych w swoich pismach również potwierdza ten fakt niezwykłego spotkania dwóch osobie najbliższych osób. I drodzy, na przykład święta Teresa od Jezusa czyta w takim swoim książce Sprawozdaniu Duchowym z 1571 roku, pisze coś takiego. Objawił mi jeszcze, jako w pierwszej zaraz chwili zmartwychwstania swego, ukazał się swej matce najświętszej, bo już prawie upadała pod nawałem swego męczeństwa. Duszę miała tak na wskroś mieczem boleści przeżytą, że nawet ujrzawszy już jego zmartwychwstałego, nie od razu mogła przyjść do siebie i tą radością się cieszyć. Zrozumiałam z tego przez porównanie, jakie to było ono moje zranienie, jakże różne od tego, jaka musiała być niezmierzona boleść tej Panny Najświętszej, kiedy już ta moja boleść wydała mi się tak wielką. Dodał jeszcze Pan, że długo na on czas pozostał ze swoją matką, bo potrzeba było tego, aby ją zupełnie pocieszył. I to jest takie ciekawe, bo to jakby no, to są różne tradycje, nie? Niektórzy właśnie tą Maryję przedstawiają jako taką właśnie, że ona tam wierzyła, ale ona wierzyła, natomiast no, każda kobieta no, ma te emocje. Te emocje, ona była zniszczona emocjonalnie. No to jeżeli byś jako matka widziała swojego syna, który, nie wiem, go tam zabijają, coś robią, to jest takie zranienie, tak jakby ktoś ciebie po prostu zabił, nie? Ktoś ciebie zniszczył, nie? To ja też muszę tak podzielić się taką sytuacją, no ja wam mówiłem o tym moim bracie, który no właśnie miał taką sytuację, że tam był molestowany i ten homoseksualizm, nie? I pamiętam, że ja nie mogłem słuchać tych historii, bo on tam ciągle jeździł, różne rzeczy robił. I ja mówię, kurna, trzeba go tam wypierniczyć. I moja mama mówi, ale jak? To jest mój syn. Jak ja mogę go? Ja nie jestem w stanie tego zrobić, nie? I mama zaczęła płakać, nie? I ja tego nie rozumiałam, bo ja no wiadomo, że facet to trochę ma inny sposób myślenia, taki racjonalny. Natomiast kobieta, Maryja, no ona ma te emocje, może ma jakby wiarę może większą, natomiast jest delikatną, kruchą istotą. I drodzy, zobaczcie, w tej tajemnicy w niebo wstąpienia Pana Jezusa też nie mamy, nie wiem, czy Maryja była obecna z nimi. Trudno mi powiedzieć. Też nic nie jest na ten temat napisane. Natomiast na pewno była w momencie zesłania Ducha Świętego. Była obecna z Kościołem. I ciekawa rzecz jest taka, słuchajcie, że nie wiem, czy o tym wiecie, że na przykład skąd my możemy wiedzieć, czy to, co, czy na przykład Pismo Święte, Nowy Testament jakby znali apostołowie. Muszę wam powiedzieć, że wszystkie księgi Pisma Świętego, Nowego Testamentu zostały napisane wtedy, kiedy żyła Maryja i święty Jan. Czyli na pewno oni to znali. Czyli na pewno o tym wiedzieli. Gdyby było coś nie tak z tymi pismami, to Maryja i święty Jan otwarcie prawdopodobnie Kościołowi powiedzieli, coś tu się nie zgadza, to nie jest natchnione. Nie? Więc to jest ciekawe, pamiętam, że mieliśmy na ten temat na wykładach. Nie? No i kolejna tajemnica, zobaczcie, zaśnięcia Matki Bożej. To też jest niesamowita nadzieja dla nas, że to doświadczenie zesłania Ducha Świętego czy zmartwychwstania Chrystusa, pokonania śmierci, tak jakby dotknęło Marię, że ona została jako przedstawiciel Kościoła wzięta z ciałem i duszą do nieba. To jest nadzieja dla nas, że taki był plan Ojca wobec nas. Znaczy, taki plan Ojca. Bóg nie chciał naszej śmierci. Bóg nie chce naszego grzechu. Ale on ma takie plany, że chciał po prostu, żebyśmy my w ogóle nie cierpieli. To nie jest tak, że kiedy ty cierpisz, kiedy zdarzy się jakiś grzech, że Bóg po prostu jest zadowolony. Nie. Tylko czasami nie ma innej drogi. Nie ma czasami innej drogi. Bo gdyby była inna droga, to by nie było ukrzyżowania Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nie. Przecież pewnie Bóg mógłby coś wymyślić, ale nie wiem dlaczego. O tak, to trzeba się go zapytać. Jak ktoś miałby jakieś takie prywatne objawienia, to chętnie bym skorzystał, się dowiedział. Nie? Ale no, na razie póki co nie, nie wiadomo. I teraz, moi drodzy, ostatnia rzecz, to jest też dla mnie też ciekawa historia, bo Maria w tej ostatniej tajemnicy chwalebnej jest nazywana królową nieba i ziemi. I teraz no, ciekawe jest to, że kiedy Maria przychodzi do Elżbiety, to ona mówi coś takiego, kiedy mówi ten magnifikat. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. I zobaczcie, ona wypowiada te słowa i tak się dzieje. Przecież ile kościołów, słuchajcie, jest pod wezwaniem na przed dni powzięcia Najświętszej Maryi Panny, nie? Ile objawienia teraz, na przykład, które się dokonują w tych ostatnich 200 latach, nie? To są objawienia Matki Bożej. Niektóre są zatwierdzone przez Kościół. I teraz to pokazuje, że Maria, że Pan Bóg Maryi dał taki przywilej, że ona działa. Nie wiem, czy widzieliście jakiś taki film Ziemia Maryi. No to warto, to tam jest genialnie to pokazane, że w tych ostatecznych czasach Pan Bóg jakby daje się popisać swojej matce, nie? Mario, działaj tam, nie? Bo ty nawet jesteś w stanie największego łotra ogarnąć, nie? No bo coś jest takiego, słuchajcie, że w ogóle kobieta, nie? Ma taką jakąś miękkość w sobie, że facet wymięka, nie? Twardy żołnierz po prostu nagle kumula mi się, jak jeszcze jest ładna. Powiem jedną rzecz, taką anegdotkę. Dobra, powiem. Więc to tak było. I mój sąsiad, zawodowy alkoholik, już nie żyje, to słuchajcie, ja widziałam go w takim stanie, że on był podcięty żyłami we własnym kale, leżał obok naszego podwórka i powiedziałam, że w jego intencji do końca jego życia nie będę pił alkoholu. Słuchajcie. I oczywiście ja poszedłem do zakonu, ja powiedział Witek, ja miałem na imię Witek, jak zostaniesz księdzem, to ja pójdę do ciebie do spowiedzi. I słuchajcie, oczywiście on pił i teraz pamiętam, że ja byłem tu w Medjugorje i kupiłem taki piękny obraz Matki Bożej. Słuchajcie, jakby to powiedzieć, no tej tutaj z Tiliany, nie, taki bardzo ładny, nie? I pamiętam, że on był, miał raka i ja pojechałem, słuchajcie, do niego, do szpitala z tym obrazem. I mówię do niego, no, że obiecałaś mi, że się wyspowiadałaś już z tym księdzem, już 5 lat, a ty co? Nie, a on tam mówi, no ale wiesz, tam mówię, ale tam, ale ty, a tam w ogóle, mówię, no nie ma, nie pójdziesz, ale po co? Przecież tam ani ładnych dziewczyn nie będzie, ani czego, i wyjmuję ten obraz. I on mówi, oczywiście jego, był tak zaszokowany. O kur... I mówi tak, no tam bym poszedł. Nie powiem, co on dalej powiedział, ale nieważne. Ale w każdym razie myślę, że Maria jest w stanie sobie poradzić z tą sytuacją. Tak to się działo organizacyjnie. No, co miałem zrobić? Słuchajcie, no i oczywiście on był, nie pamiętam, czy on był u spowiedzi, ale zostawiłem ten obraz i on się w niego wpatrywał. I rzeczywiście przy Maryi, no każdy kurczę najgorszy wymięka. Nawet jak czyta się o tym Judaszu, no to on, jak oni szli do domu Maryi, to Judasz też był miękki, nie? To on wtedy też chciał być dobry, wtedy jakby wychodziło to, że on jest, no tak, ja oszukiwałem, Matko Boża, oddam te pieniądze, ale wychodził z domu, dalej robił swoje, nie? Więc rzeczywiście Maria ma teraz w tych ostatecznych czasach taką jakby łaskę, to jest, tak mi się wydaje, i o tym też potwierdzają no, ten schemat tych tajemnic Różańca Świętego, że ona w tych ostatecznych czasach działa w Kościele i to działanie jest związane na pewno z ogromnym działaniem Ducha Świętego, bo Duch Święty zawsze Maryi towarzyszył i towarzyszy w sposób, no jakby to powiedzieć, no, mocny. I teraz też zachęcam was do tego, do odmawiania różańca, dlatego, że Maria, papież Jan Paweł II w ogóle nadał różańcowi moc egzorcyzmu, nie? Czyli nie trzeba jechać do egzorcysty, żeby być uwolnionym od złego ducha. Wystarczy, że będziesz miał różaniec i po prostu ten diabeł sam będzie od ciebie odchodził. Oczywiście to jest modlitwa strasznie trudna, nie? No bo to nie jest łatwe, nie? Odmawiać różaniec, bo wtedy wychodzą różne rozproszenia. Ale jeżeli się modlisz, jesteś temu wierny, nawet tak jak potrafisz, to ona coraz bardziej przenika twoje serce i otwiera ci na działanie Ducha Świętego. Tak głęboko, bardzo mocno w to wierzę. Moi drodzy, więc to jest jakby to, co ja chciałem dzisiaj w sposób szczególny powiedzieć, jakby pokazać, mam nadzieję, że troszeczkę się tak udało, że w tych tajemnicach Różańca Świętego, które są poparte Biblią, jest ukazany właśnie związek Maryi z Kościołem, ale w sposób szczególny z nadzwyczajnym działaniem Ducha Świętego, że Maryi zawsze towarzyszył Duch Święty w sposób szczególny od momentu, kiedy rozpoczęły się te działania zbawcze, czyli od zwiastowania do teraz, bo gdziekolwiek ona się pojawia, to słuchajcie, to jakby to pojawia się Duch Święty i demon się też objawia. Nie wiem, czy wy wiecie o tym, że pierwszym działaniem Ducha Świętego jest pokazać twój grzech. Więc jeżeli na przykład są objawienia Matki Bożej, jest jakaś manifestacja złego ducha, to jest działanie Ducha Świętego. No bo kiedy Duch Święty przychodzi przy osobie Maryi, to od razu pokazuje się grzech, czy pokazuje się demon. Nie? Czyli na przykład jeżeli się modlisz, albo na przykład po modlitwie nad tobą, gdzie czujesz się gorzej, czasami tak może być, to po co to jest? No po to, że Duch Święty ci pokazuje, że masz coś, jakiś problem. I teraz co masz z tym zrobić? Nie masz panikować, tylko się chwała Panu, że wreszcie wiem, że coś tam jest nie tak, nie? Że mogę się temu przyjrzeć, że mogę to rozwiązać, nie? Że to nie jest do końca tak, że niektórzy myślą, że jak Duch Święty przyjdzie, to teraz sukces po prostu za sukcesem, nie? On najpierw pokazuje twój grzech, potem ci pomaga iść do spowiedzi, potem cię pociesza. I tak w kółko, nie? To tak jak z cebulą Duch Święty robi, nie? Że on nas, dla nas tutaj odkrywa i no i potem jest z Bogiem to jest tak, słuchajcie. Ja mam takie doświadczenie, że on najpierw się tak przytula, a potem przywali, potem przytula, przywali. Nie? W sensie takim, że odkrywa jakiś twój grzech. Że tak jest z Bogiem. No to przecież tak nawet jak apostołowie chodzili po ziemi, to przecież Pan Jezus na przykład tego Piotra mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a Jezus do niego mówi, ty jesteś Piotr, opoka, na tobie opę twój kości i za chwileczkę mówi, ty jesteś szatanem, nie? Przecież no, to jest naprzemiennie, non stop po prostu. I chwali, i upomina. I tak jest z naszym życiem. Nie wiem, czy tak wiecie, że tak jest po prostu. Taka jest nasza historia, nie? Że nas Bóg przytula, ale po co? No bo tak nas Bóg wychowuje. To jest wychowawca. Duch Święty jest genialnym wychowawcą. Maria też jest genialnym wychowawcą. Jak ktoś odda się Marii, niektórzy tak mówią, rzeczywiście się jej powierzy, to nie będzie miał czysta po śmierci, tylko na ziemi, nie? Na ziemi będzie oczyszczony, więc problemiki. Więc niektórzy mówią, lepiej się tej Matce Bożej nie oddawać. Albo jak się tak mąż powierzy całkowicie żonie, to będzie miał przekichane, niektórzy mówią. Nie? No, ale to tak na marginesie. No, to tyle, moi drodzy, co chciałem dzisiaj powiedzieć.
Kochani, punktualnie 11 wychodzimy od drzewa, także bardzo proszę się nie spóźniać, żeby nie zostać potem samemu.